Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd przyjął zmiany dotyczące Funduszu Rozwoju Dróg. Jak poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, został on poszerzony zarówno finansowo, jak i w zakresie rzeczowym. Rada Ministrów zdecydowała, że dodatkowe ponad 2 miliardy złotych trafią na drogi samorządowe. Pieniądze mają być wykorzystane na poprawę bezpieczeństwa i remonty dróg. Podczas konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Rafał Weber wyjaśnił, że miliard złotych zostanie przeznaczony dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich na inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pieszych czy rowerzystów.
Wiemy, że są ciągi dróg właśnie samorządowych, w których brakuje chodników, ścieżek rowerowych, doświetlenia przejść dla pieszych, czy w ogóle przejść dla pieszych. Brakuje bezpiecznych skrzyżowań, czy to z sygnalizacją świetlną, czy to w postaci ronda. Brakuje separatorów ruchu, czy przystanków autobusowych. I właśnie za ten miliard złotych, w ujęciu oczywiście całego kraju, będzie można wykonać te najpilniejsze działania infrastrukturalne.
Kolejny miliard, jak dodał Weber, zostanie przeznaczony dla samorządów na małe remonty, poprawę nawierzchni dróg. Obecny na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał, że w latach 2019-2022 rząd już dofinansował ponad 12 tysięcy inwestycji na drogach samorządowych.
To ponad 12 tysięcy zleceń, zazwyczaj przetargów, które wygrały małe i średnie polskie firmy działające na terenach gmin i terenach powiatów. To jest też niezmiernie ważne z punktu widzenia ciągłości zleceń dla firm budowlanych, także i dla tych firm, które produkują materiały budowlane.
Zmiany wprowadzone w Funduszu Rozwoju Dróg były konsultowane i są odpowiedzią na postulaty m.in. jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie do ZUS-u wpływa rocznie ponad 15 milionów wniosków i pism, które nie wymagają elektronizacji. To, jak podaje zakład, prawie połowa przychodzącej korespondencji. We wtorek odbyła się konferencja z okazji 10-lecia Platformy Usług Elektronicznych i Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Wydarzenie otworzyła prezes zakładu, profesor Gertruda Uścińska. W przemówieniu oceniła, że ogromny przełom technologiczny dokonał się w PUE ZUS, gdy zostały wprowadzone elektroniczne zwolnienia lekarskie. Wypełniło to zgłaszane od lat postulaty dotyczące włączenia do systemu lekarzy i pracodawców, wskazała prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska.
On się znakomicie sprawdził w pandemii, kiedy widzieliśmy w marcu 2020 roku, że liczba wystawionych zwolnień to jest 3 300 000. To jest właściwie, tak jak mówił członek zarządu od IT, przekroczenie granic też pewnych bezpieczeństwa funkcjonowania. Mogliśmy tym zupełnie inaczej zarządzać. Mogliśmy komunikować premiera, panią minister, Ministerstwo Zdrowia, co dzieje się w tym systemie. Ja myślę, że ta wielka platforma usług elektronicznych z tym komponentem elektroniczny zwolnień jest bardzo przyszłościowa. Ja myślę, że to jest krok A z punktu widzenia budowy kroku B i C, w ogóle platformy dotyczącej realizacji prawa do opieki zdrowotnej.
Profesor Gertruda Uścińska zapowiedziała, że Platforma Usług Elektronicznych ZUS stanie się niedługo częścią wielkiej platformy gov.pl. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dodała, że rozwijane będą funkcjonujące rozwiązania informatyczne, na przykład e-wizyty i e-wnioski. Będzie też więcej aplikacji mobilnych dla osób w różnym wieku. PUE ZUS jest pierwszym w Polsce elektronicznym urzędem. Ma 10 milionów użytkowników, umożliwia dostęp do usług online, a także daje możliwości samodzielnego tworzenia dokumentów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce pomóc przedsiębiorcom w zachowaniu rentowności kontraktów zawartych w ramach zamówień publicznych. Mają temu służyć przepisy, nad którymi pracuje resort. Więcej na ten temat. Anna Włósek.
Wskutek inwazji Rosji na Ukrainę wielu przedsiębiorców ma problemy z wykonywaniem swoich kontraktów, co wynika m.in. z przerwanych łańcuchów dostaw czy podwyżek cen materiałów budowlanych. W odpowiedzi na to resort rozwoju pracuje nad specustawą, która ma doprecyzować obecne przepisy tak, by gwarantowały możliwość zmiany umów. Nie proponuje jednak obligatoryjnej waloryzacji wynagrodzeń wykonawców. Ma to być fakultatywna droga. Resort dopuszcza możliwość, by strony porozumiały się i mogły podnieść wskaźnik klauzul waloryzacyjnych na wyższy poziom lub wprowadzić takie klauzule do umów nimi nieobjętych. Ma to dotyczyć wszystkich kategorii umów, zapewnił minister rozwoju Waldemar Buda.
Rozszerzamy stosowanie klauzul o dostawy, bo do tej pory tylko roboty budowlane i usługi były objęte obowiązkiem klauzul waloryzacyjnych. Obejmujemy również tym dostawy. ale podkreślam, że przy tym rozdziale ryzyka, bo chcielibyśmy, żeby to ryzyko inflacyjne ponosić 50-50 zamawiający wykonawca, ostateczna decyzja co do waloryzacji kontraktu czy zmiany kontraktu pozostawała w rękach stron, przede wszystkim zamawiającego, który powinien się na tę procedurę i na tę waloryzację zgodzić.
Minister wskazał też, że klauzula waloryzacyjna będzie potrzebna we wszystkich umowach poniżej 6 miesięcy. W obecnych przepisach ten pułap wynosi 12 miesięcy. W ocenie resortu zamieszczanie w umowach takich klauzul ograniczy spory pomiędzy stronami umów na tle waloryzacji wynagrodzeń wykonawców.
IPN rozpoczął 8. etap prac poszukiwawczych ofiar totalitaryzmów na terenie byłego więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Prace wokół aresztu rozpoczęły się w 2016 roku. Badacze poszukują ofiar niemieckiego i komunistycznego terroru. Podczas trwającego etapu prac przebadany zostanie teren parkingu od strony ulicy Rakowieckiej i ulicy Kazimierzowskiej. Według relacji świadków w tym miejscu mogło dojść do masowego pochówku ofiar zbrodni niemieckich z sierpnia 1944 roku. Prezes IPN-u dr Karol Nawrocki podkreślił na konferencji prasowej, że poszukiwania i identyfikacja ofiar są jednym z fundamentów działań instytucji od wielu lat.
W ziemię, tutaj w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, a więc w ziemię byłego więzienia niemieckiego i sowieckiego, dziś powiedzielibyśmy rosyjskiego komunizmu, wsiąkła krew wielu ofiar tych dwóch równie przerażających systemów, sowieckiego komunizmu i niemieckiego nazizmu. O wszystkie te ofiary upomina się od lat Instytut Pamięci Narodowej za sprawą Biura Poszukiwań i Identyfikacji.
Wiceprezes IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk, który koordynuje pracami przy ulicy Rakowieckiej, powiedział, że dotychczas udało się odnaleźć szczątki ponad 30 osób.
Wierzymy, że to jeszcze nie koniec naszych działań. Jesteśmy w tym roku po raz kolejny tutaj po to, żeby przebadać jeden z ostatnich już niebadanych obszarów znajdujący się w narożniku będącego za mną. To jest ten obszar, który może kryć szczątki więźniów. Wiemy, że był to kiedyś spacerniak, a według niektórych z relacji na tym obszarze wykonywano egzekucje, ale też grzebano ofiary systemu komunistycznego.
Obecnie prowadzone prace poszukiwawcze zaplanowano do 29 lipca tego roku. We wtorek obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956. Upamiętnia on zryw poznańskich robotników sprzed 66 lat. 28 czerwca 1956 roku robotnicy zakładów Cegielskiego, wówczas zakładów imienia Stalina, podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Życie straciło wówczas 58 osób. Zryw robotników w Poznaniu zaliczany jest do pierwszych wystąpień w bloku wschodnim, które skutkowały, dekady później, obaleniem komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Historyk profesor Włodzimierz Suleja zwraca uwagę, że poznański czerwiec był pierwszym społecznym buntem przeciw systemowi narzuconemu Polsce w roku 1944.
Myślę, że taką syntezą tamtych wydarzeń, syntezą tego, co uczestnicy ich chcieli, jest niesiony w pochodzie olbrzymim, bo przecież ponad 100-tysięcznym, pochodzie, który miał pokojowy charakter, a zamienił się potem w walki uliczne. Taki transparent, hasło właściwie, gdzie żądano chleba i wolności. Brakowało jednego i drugiego. Trudno przesądzać, co było dolegliwsze, ale postawienie tego na jednej płaszczyźnie właściwie najlepiej charakteryzuje tamten okres.
Główne obchody rocznicowe odbyły się przed poznańskimi krzyżami. Wzięli w nich udział m.in. uczestnicy czerwcowego zrywu i przedstawiciele władz. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Rosja jest dziś największym zagrożeniem dla państw NATO, przede wszystkim tych na wschodniej flance. W Madrycie rozpoczął się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO ma przyjąć swą nową koncepcję strategiczną, która będzie zawierać cele i zadania organizacji na najbliższą dekadę. Prezydent przed wylotem do Hiszpanii przyznał, że ma nadzieję, iż szczyt pokaże jedność wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. To ważne, by odpowiedź na to była twarda i silna, podkreślił Andrzej Duda.
W koncepcji strategicznej NATO z 2010 roku Rosja była nazywana partnerem. Jest czas najwyższy na to, aby całkowicie zmienić to podejście. Dzisiaj Rosja jest największym zagrożeniem dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim dla tych na wschodniej flance NATO, dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Słowacji, dla Węgier, dla Rumunii, dla Bułgarii i nikt co do tego nie ma wątpliwości. Dlatego zabiegamy także i o wzmocnienie, po pierwsze, obecności natowskiej na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, po drugie także o wzmocnienie gotowości i na pewno o tym będziemy rozmawiali w czasie szczytu NATO.
Prezydent Andrzej Duda dodał, że w tej sprawie będą deklaracje poszczególnych państw, także w sprawie obecności wojsk w Polsce. Nasz kraj liczy na zmianę charakterystyki tej obecności z obecnych batalionowych grup bojowych w gotowość brygadową. W poniedziałek prezydent ma zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, by omówić postanowienia szczytu NATO i bieżącą sytuację bezpieczeństwa. To były wiadomości. Więcej na www.radiomaria.pl.